Żeby zbudować sanktuarium w Siekierkach, przejechał przez pół Polski traktorem. Ksiądz January Żelawski w tym roku obchodzi 50-lecie święceń kapłańskich, a w sobotę świętował swój jubileusz. W południe przewodniczył mszy świętej dziękczynnej za lata swojej posługi. Nabożeństwo odbyło się w sanktuarium Matki Bożej w Brzesku, w którym ksiądz Żelawski służył jako kapłan przez 25 lat. Po nabożeństwie rozpoczął się festyn z koncertem zespołu Zajazd z Lechem Makowieckim. Ksiądz January otrzymał złoty medal Gryfa Zachodniopomorskiego za całokształt swojej działalności, a za tydzień otrzyma tytuł honorowego obywatela gminy Cedynia. Zapraszam na rozmowę z jubilatem i nie tylko. Ksiądz January przed chwilą rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii. W studiu ponownie ksiądz January i goście. Ksiądz January Żelawski i pani Barbara Dominiczak, Andrzej Osica i Mirosław Koch. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj za sprawą jubileuszu księdza Januarego, który 16 czerwca obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. W sobotę uroczystość również w Brzesku, w którym przez wiele lat ksiądz January również posługiwał. Tutaj jeszcze tak przed nagraniem rozmawialiśmy trochę o tym miejscu urodzin. Pani Barbara mówi o Pacanowie, ksiądz January blisko Pacanowa, można powiedzieć taka stolica bajkowa. Księże, czy w takim razie można powiedzieć, że księdza życie też można nazwać taką bajką, darem od Boga?
Można tak nazwać, gdyż w dzieciństwie nie myślałem, że będę kapłanem, że gdzieś tam daleko na ziemię odzyskane wyjadę, że uda mi się w życiu coś tam dokonać. Tak myślałem, że będę rolnikiem tam koło Pacanowa, na ciągniku będę jeździł, jakieś tam gospodarstwo chłopskie będę prowadził. Mhm. No a tu jakoś opatrzność Boża jakoś tak, że sprawiła, że no coś tam w życiu wypełniłem.
Czy czuje się ksiądz dziś spełnionym kapłanem?
No tak, częściowo się czuję spełnionym kapłanem, ale wiadomo, każdy człowiek od siebie by chciał na więcej wymagać, no. Gdybym w życiu swoim był gorliwszym, to bym mógł więcej zrobić. Za wiele tam nie zrobiłem. No co mogłem, to zrobiłem, a za wiele tam za bardzo dużo nie zrobiłem.
Tutaj pani Barbara kiwa głową.
Absolutnie nie zgadzam się z taką skromnością księdza. Z tej wypowiedzi mojego poprzednika wynika, że on niewiele zrobił, a ja nie znam drugiego księdza tak pracowitego, który by przez całe prawie życie kapłańskie był nie tylko księdzem, ale także robotnikiem. Bez przerwy budował kościoły. Budował kościoły w takich latach, kiedy one nie miały szans wsparcia ze strony państwa wprost. Przeciwnie, były nawet wysadzane w powietrze, tak jak ten, który właśnie stał się później miejscem wspaniałym, bo świątynią, gdzie jest królowa, pokoju, Matka Boża, Królowa Pokoju.
Nadodrzańska Królowa.
Ksiądz January jest, ja powiedziałabym, po prostu człowiekiem, który nie lubi mówić o swoich sukcesach, o tym, co było wielkie w jego życiu. A ja mam odwagę to powiedzieć, bo widziałam jego życie poprzez pryzmat tych jego opowieści, także w książce. Jestem już na tyle zorientowana, że tą całą książkę przeczytałam, zanim ona jeszcze się oficjalnie ukazała. A to z tego powodu, że jesteśmy kuzynostwem. Moja mama chrzestna to była właśnie Marysia Żelawska. A to jest ksiądz Żelawski. Odkryliśmy się natomiast dopiero niedawno, naprawdę niedawno. I z wielką radością mogę powiedzieć, że dużo ten ksiądz mnie także nauczył i przekonał na przykład do napisania wspólnego, powiedziałabym, Siekierek. To jest historia.
Za chwilę do poematu dojdziemy. Święcenia kapłańskie w Częstochowie. Pochodzi ksiądz z ziemi kieleckiej, a jednak trafił tu na Pomorze Zachodnie. Dlaczego?
Na Pomorze Zachodnie, które za moich czasów nazywało się Ziemi Odzyskane, przyszedłem świadomie i dobrowolnie. Po zdaniu matury ogólnie miałem pragnienie zostać kapłanem, ale według zwyczaju to ci chłopcy idą do swojego seminarium, w swoim województwie, swojej diecezji, czyli ja bym miał iść do Kielc, ewentualnie do Sandomierza. W pewnej gazecie wyczytałem, że właśnie na ziemiach zachodnich nie ma kapłanów, żeby taka zachęta, propozycja, żeby chłopcy, którzy chcą się uczyć na księży, żeby nie szli do Kielc, ale właśnie na ziemię odzyskane. No i ja zgodnie z tą gazetą, świadomie, dobrowolnie z Kielc przyjechałem do Gorzowa Wielkopolskiego, a seminarium duchowne znajduje się na wiosce Gościkowo-Paradyż.
To chyba tak do dzisiaj jest problem z tymi kapłanami na Pomorzu Zachodnim i czasami też gdzieś z innych krańców Polski te posiłki tutaj przyjeżdżają.
Tak, u nas tu w naszej diecezji szczecińsko-kamieńskiej to jest chyba jakiś specjalny nam dyskusji, studio, wyjątkowo mało jest powołań kapłańskich. Ja pomijam dlaczego, ale mało i prawdą jest, że w naszej diecezji są klerycy, kapłani z różnych innych diecezji, bo tak to byłaby bieda.
Po 3 latach studiowania w seminarium przyszła służba wojskowa, a po niej były pewne propozycje, niektórzy mówią takie kuszące, nie do odrzucenia, aby już nie wracać do seminarium.
Tak, to prawda. Ja byłem jako jeden w jednostce wojskowej w Nysie i mnie zaraz wezwali do kancelarii. Ten mój personalny przełożony mi powiedział, czy wiecie, że tacy jak wy mają takie przywileje, że mogą odzyskać pracę umysłowo i mieszkanie w bloku gratis, ale żeby podpisali, że nie wrócą do seminarium duchownego. No i oczywiście ja podziękowałem. Później mnie za tydzień czy za dwa wezwali, a czy wiecie, bo, wiecie wy, Żelawski, bo w wojsku na żołnierzy mówią wy, na wy, czy wiecie, że tacy jak wy mają prawo dostać się na wszystkie wyższe studia w Polsce bez egzaminu, w tym na Akademię Medyczną w Łodzi, Akademia Wojskowa Medyczna w Łodzi, bez egzaminu, no ale pod warunkiem, że podpiszecie, że nie wrócicie do seminarium duchownego. I wtedy na tych wyższych studiach też by było mieszkanie w bloku, no więc tak kuszące, takie szatańskie propozycje. No i ja podziękowałem, Także po 2 latach wróciłem. Miałem jeszcze 3 propozycję też, ale może to później, o 3 propozycji jeszcze miałem.
Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wilhelma Pluty, pierwsza parafia Klępicz.
Jako wikariusz to sielsko, a Klępicz to jako pierwsza parafia proboszczowska.
A pierwsze poważne wyzwanie, można powiedzieć, że to Siekierki?
Pierwsze poważne wyzwanie to była ta parafia w Klępiczu, ponieważ miałem tylko 4 kościoły, a parafia ma plebanie, kancelarię, salkę katechetyczną, księgi. Tych ludzi trzeba zintegrować, żeby stanowili całość. Wtedy były nie najlepsze takie warunki materialne. No więc no ja się cieszę, że w Klępiczu udało mi się postawić plebanie, założyć wszystkie księgi, także zaczęła istnieć normalna parafia.
W Klępiczu udało się postawić plebanię, ale w Siekierkach udało postawić się sanktuarium.
Sanktuarium. Biskup Stroba do tej parafii w Klępiczu przydzielił 3 wioski z parafii Cedynia. I one były kościołami filialnymi, przy czym pech chciał, że w Siekierkach nie było kościoła, tylko była taka góra gruzów, takie stosy gruzów. Na tych gruzach rosły drzewa 30-letnie po rozebranym kościele. Jak pierwszy raz poszedłem do Siekierek szukać, bo mi te starsi ludzie mówili, że w Siekierkach był kościół. Po wojnie chodzili do kościoła w Siekierkach. Poszedłem szukać. Obszedłem wzdłuż i wszerz, nie znalazłem miejsca, gdzie by był kościół. No widzę las. Później ci starsi ludzie mnie zaprowadzili na to miejsce. Tam była odrobinka schodów tak z dołu. No i wtedy zrozumiałem, że tu kiedyś 30 lat temu stał kościół.
I wtedy powstało to marzenie, aby odbudować kościół, aby również do tego był potrzebny ciągnik i ta podróż tak. Do Ursusa?
To my mówimy, że to jest przypadek, zbieg okoliczności. Wtedy biskupem był Kazimierz Majdański, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. I on miał takie piękne powiedzenie. Chciał, żeby to miejsce piekła, bo tam była słynna bitwa, forsowanie Odry, żeby to miejsce piekła na ziemi zamienić na oazę pokoju. I rzeczywiście to się udało, że to jest takie wspaniałe miejsce. Tam, gdzie bitwa była, że oaza pokoju, sanktuarium o nazwie Nadodrzańska Królowa Pokoju.
Ksiądz tak szybko przechodzi do tej oazy pokoju, ale zanim ta oaza powstała, to jeszcze trzeba było się mocno natrudzić, chociażby ta podróż pociągnik i jak to się mówi, Ursusem przez kraj.
Tak, w tej wiosce ciągników nie było, ponieważ młodzi mężczyźni pracowali w lesie, żyją z lasu, mieli piły do cięcia drzewa, nie było ciągników. Z drugiej strony budowa by nie ruszyła, bo ten kościół powstawał na górce, no więc trzeba było wszystko z dołu wywieźć na górkę. Między innymi codziennie trzeba było dowieźć ten beczkowóz wody, tam 500 czy 1000 litrów wody codziennie trzeba było dowieźć.
2 kilometry.
Tak, 2 kilometry, ja to osobiście woziłem. i nie mogłem kupić w Dębnie, czy w Chojnie, czy gdzieś tam, bo wtedy był zakaz. Nie wolno rolnikom indywidualnym kupować ciągnika. Choćby rolnicy mieli pieniędzy nie wiadomo ile, nie wolno. Jak w PGR-ach likwidowali ciągniki czy coś, to cieli je i na złom wywozili. I wtedy ja napisałem do fabryki Ursusa w Warszawie, żeby przydzielili ciągnik, ponieważ będę budował sanktuarium w pobliżu sławnego cmentarza. I tam tak napisałem, że na tym cmentarzu może was kuzyn spoczywa, może ojciec, może tam ktoś inny, że biskup Kazimierz Majdański chciałby to uświęcić, to miejsce cmentarza uświęci, jak jest na Monte Cassino, tam na górze też jest klasztor benedyktynów, czyli sanktuarium, w Loreto też jest sanktuarium i cmentarz polskich żołnierzy i właśnie biskup chciałby tak uświęcić, żeby ludzie odwiedzający cmentarz, żeby przybyli do sanktuarium pomodlić się. I w ostatnim zdaniu dodałem, że jeśli mi wy nie pomożecie, to zwrócę się do kapitalistów w zachodniej Europie i oni mi pomogą. To tak sobie, tak żartem to wszystko potraktowałem, bo wtedy było nie do pomyślenia, żeby państwo coś dla kościoła zrobiło. To były inne czasy. I po dwóch tygodniach otrzymałem list i jak z poczty szedłem, to tak uśmiechałem się szyderczo sam do siebie, że zażartowałem, oni mi żartobliwie odpowiedzą. No czytam, żebym się zgłosił, żebym wpłacił tyle i tyle pieniążków. Na dzisiejsze pieniądze to gdzieś chyba około 40 tysięcy by wyszło i żebym przyjechał po odbiór ciągnika w Warszawie. Bardzo się ucieszyłem, bo wtedy już miałem nadzieję, że ta budowa ruszy z miejsca i bardzo się ucieszyłem.
Od decyzji o utworzeniu sanktuarium do oficjalnej inauguracji minęły 2 lata, później kolejne 2 lata, kiedy powstaje parafia w Siekierkach.
Oj, wiele miałem kłopotów, bo w teorii to na otrzymanie placu dla kościoła, w teorii to mieli burmistrzowie danej gminy, czyli burmistrz z Cedyni miał prawo przydzielić plac i on mi przydzielił, ja go tak ładnie podszedłem gdzieś w świętej pamięci, przydzielił z radością. Ja wiedziałem, że burmistrz w Cedyni jest niczym, że wszystko decyduje Szczecin, Wydział do Spraw Wyznań i Wydział do Spraw Wyznań nie dopuścił mnie przez 2 lata, żebym się zgłosił do notariusza w Gryfinie, żeby to przepisać z własności państwowej na własność kościelną, bo inaczej nie wolno budować. Przez 2 lata takie różne tam pisemka otrzymywałem, po co tam kościół, po co ten plac, tam ludzi nie ma, to, tamto. I dopiero po 2 latach, dopiero spełniło się to, co burmistrz z Cedyni wcześniej, że przydział placu kościelnego, a to oznaczało równocześnie pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła.
Później był krótki epizod w parafii Raduń i wreszcie Brzesko. Czy to był ten najważniejszy okres w posłudze księdza?
Teraz, gdy właśnie obchodzę 50-lecie kapłaństwa i połowę czasu spędziłem w Brzesku, no to tak, muszę stwierdzić, że połowę życia spędziłem w Brzesku. I tu dodam, gdy z pewnych względów, o których nie mogę tu powiedzieć, musiałem opuścić Siekierki, miałem łzy w oczach i wtedy się rzucałem jak ryba w sieci, jak się ryby tak w sieci ciągną, się tak rzucają. Dlaczego opuszczam? Po kilku latach, gdy byłem w Brzesku, zrozumiałem, że to jednak wola Boża, po to opuściłem Siekierki, że tam już moi następcy kontynuowali budowę i tak dalej, a w Brzesku trzeba było zapoczątkować właśnie sanktuarium przy figurze, która miała 600 lat. Czyli w Siekierkach zaczynałem od niczego, od zera, od gruzów, od tam zera, tak, od stanu surowego, tak, a w Brzesku już miałem podstawę, był kościół, był tradycja i figura miała 600 lat i ludzie się już modlili przed tą figurą. Najpierw katolicy, chrześcijanie, później nawet bracia protestanci.
Czyli figura przetrwała nawet czas reformacji.
Przetrwała.
No i w okresie pobytu w sanktuarium w Brzesku również panowie, pan Andrzej Osica i pan Mirosław Koch, również mieli przyjemność spotkać na swojej drodze księdza Januarego. To było przy okazji, rozumiem, pielgrzymek.
To pielgrzymka. Zdarzyło się, że 14 lat temu...
Pan Andrzej Osica.
Wybraliśmy się z Mirkiem do Brzeska pieszo we dwóch w pielgrzymce pokutnej. i spotkaliśmy tam księdza Januarego. Pomimo, że nogi mieliśmy opuchnięte, obolałe, przyjął nas i jako wzór, można dzisiaj powiedzieć, do sąsiedniej parafii zawiózł nas, do kościoła filialnego i pokazał miejscowym mieszkańcom parafianom. Zobaczcie, tutaj ludzie, którzy mieszkają w Szczecinie, mają piękne kościoły, a przyszli tutaj, do Matki Bożej Brzeskiej i bierzcie z nich przykład. A my w tych klapkach z nogami opuchniętymi troszeczkęśmy się zaczerwienili, ale ksiądz January ciągnął dalej. Mówi, poproszę tutaj podejść do ołtarza i powiedzcie, po coście tu przyszli i jak długo będziecie przychodzić? I wtedy powiedzieliśmy, przyszliśmy do Matki Bożej Brzeskiej i będziemy przychodzili tutaj, dopóki będziemy mieli siłę. I to już trwa, już ten 14 rok.
To już po takiej deklaracji nie było wyboru. Trzeba
nie było wyboru, ale żałujemy tylko, że tak późno to się stało, żeśmy Brzeska nie odkryli 25 lat temu.
Panie Mirosławie, pierwsze spotkanie z księdzem Januarym.
Z księdzem Januarym spotkałem się odrobinę wcześniej niż rozpoczęliśmy pielgrzymki, ponieważ z żoną i z dziećmi byliśmy w parafii Brzesko przejazdem. Spotkaliśmy księdza osobiście i po bardzo pouczającej wymianie informacji, poglądów na temat istniejącego już wtedy sanktuarium, poczułem, jakby powiedzieć, pewną potrzebę. Oczywiście obowiązki domowe, pracownicze i życiowe nie pozwalały przez najbliższe kilka lat udać się ponownie, ale po spotkaniu i po omówieniu sprawy z Andrzejem zdecydowaliśmy, że wybierzemy się tam właśnie w celach pielgrzymki pokutnej. Po deklaracji, że nie jest to jednorazowa pielgrzymka, a jakby powiedzieć pewna forma przyjęta za rzecz cykliczną, co roku regularnie w ostatni weekend maja, tak jak tu już wspomniano wcześniej, przez kolejne 13 lat, niezależnie od pogody, warunków zdrowotnych czasami wręcz, czasami jakby powiedzieć warunków, mam na myśli sytuację finansową naszych rodzin, były różne dzieje, koleje, byliśmy swego czasu pracownikami stoczni, co stało się stocznią wszyscy wiemy, udawaliśmy się rok rocznie z coraz cyklicznie co roku z coraz większą grupą przyjaciół, znajomych, członków rodzin, także zbliżała nas ta pielgrzymka, zbliżała osoba kustosza, czyli księdza Januarego, który w sposób wzorcowy, wręcz powiedziałbym ciepły, przyjmował nas za każdym razem. Oprócz cyklicznych pielgrzymek udawaliśmy się często z potrzebą chwili. Skakiwaliśmy z Andrzejem często na rowery, i siadaliśmy i 50 kilometrów udawaliśmy się do Brzeska. Tam byliśmy zawsze ciepło przyjmowani, indywidualnie, niezależnie od pielgrzymek. Często kończyło się to noclegiem w urządzonym przez księdza Januarym przy sanktuarium domu pielgrzyma. Nocowaliśmy, kończyło się to nocnymi Polaków rozmowami, gdzie powiedzmy w sposób bardzo taki wysublimowany dowiadywaliśmy się wielu rzeczy o życiu duchowym, kościelnym, parafialnym wręcz nawet. Poznawaliśmy przy okazji zresztą mieszkańców wsi. Nie kończyły się te wizyty tylko bezpośrednim kontaktem z księdzem, ale także i z bieżącymi sołtysami czy sołtyskami, jeżeli prawidłowo to odmieniam, bo ostatnio sołtysem jest pani tam w Brzesku. Poznawaliśmy, tak wspomniałem, mieszkańców i odnoszę wrażenie, że jest to, przynajmniej dla mnie, w moim odczuciu, jedno z najpiękniejszych zdarzeń mojego życia. Mhm. Tu chciałbym dodać, że poziom tej obsługi duchowej ze strony księdza, i tu chciałbym wypomnieć mu, że za skromnie podchodzi do swoich osiągnięć, tych duchowych, ale i tych materialnych. Mówiliśmy o budowach. Mieliśmy okazję nie tylko być już w Brzesku, ale byliśmy i w pozostałych sanktuariach, które ksiądz January utworzył, wybudował, prowadził. Wszędzie widać namacalny dowód jego niebywałej pracowitości, o której tutaj tak powiedzmy pobieżnie sobie tylko pozwolił powiedzieć, ale w moim odczuciu tak pracowitego, tak bogatego w wiarę, że można coś stworzyć z niczego. Księdza ja do tej pory nie spotkałem, aczkolwiek z różnymi księżmi miałem już w życiu do czynienia, z niektórymi także zawierałem przyjaźnie. Tu należy powiedzieć o szczególnym charakterze i o szczególnych dokonaniach księdza Januarego.
Powiedzieli tutaj panowie już o tym miejscu kultu, to jest raz, ale tak jak opowiadają panowie o tych relacjach, trochę przypominają takie relacje dzisiaj duszpasterza akademickiego na przykład i młodzieży, która też garnie się do swojego duszpasterza. Co jeszcze takiego poza tą pracowitością, poza tymi nocnymi Polaków rozmowami było, że tak ciągnęło panów tam do Brzeska? Panie Andrzeju.
Jeżeli ktoś spotkał księdza Januarego raz w życiu, to jest miłość od pierwszego wejrzenia. To jest taki kapłan, który przyciąga, który ma w sobie takie ciepło, które emanuje i na nasze dzieci, na naszą rodzinę, na przyjaciół. Myśmy zaczynali we dwóch. Poszliśmy pierwszego roku na pielgrzymkę we dwóch. Drugiego roku już było 6, potem 8, 16 i dochodzi do 30. Mamy pielgrzymów od 8 lat do 70, którzy z nami chodzą. Ksiądz January pokazał nam Matkę Bożą. Myśmy wiedzieli, że Matka Boża jest. To wszyscy wiedzą. Ale ta miłość, którą pokazał nam ksiądz January do Matki Bożej, to naprawdę to jest w nas i my czerpiemy z tego i czekamy. Czekamy na te pielgrzymki, czekamy, a jak nie możemy się doczekać, to jedziemy do księdza Januarego. Jechaliśmy do Brzeska, teraz jeździmy do Stargardu, spotykamy się często i nie możemy się doczekać. To jest piękne, to jest wspaniałe. To jest przykład kapłana, którego brakuje nam takich księży.
Ksiądz January już aż wzruszył się tymi opowieściami. To ja jeszcze zapytam panią Barbarę. Pani Barbaro, pani też pochodzi z ziemi kieleckiej. Gdzie było to spotkanie z księdzem Januarym? W którym momencie życia spotkała pani księdza?
To jest zaskakujące, że ja go spotkałam bardzo niedawno. Zaledwie minął rok. Ja się przez przypadek dowiedziałam od przyjaciółki mojej siostry, lekarki, od dwojga lekarzy właściwie, Juchniewiczów, którzy pomagali księżom wtedy, kiedy nie byli ubezpieczeni. I właśnie do Juchniewiczów poszłam któregoś dnia i oni mówią, wiesz, z Kieleckiego, bo zaczęliśmy plotkować na temat ludzi z naszej stron, jest tu taki wspaniały ksiądz. I bardzo szybko January też tam się pojawił. Ksiądz January jest przyjacielem tej rodziny. Oni teraz już obydwoje są chorzy, zwłaszcza ta pani. Odwiedził ich i dowiedział się, że jest tu polonistka także z Pacanowa. Pacanów to przecież moje miejsce. Chodziłem tam na jarmarki, chodziłem do kościoła. Piękna kaplica, gdzie jest taki wspaniały Jezus ukrzyżowany i też taki zabytkowy kościół. Ksiądz January poprosił o telefon do mnie. Spotkaliśmy się, najpierw telefonicznie porozmawialiśmy i muszę powiedzieć, że znów jego wpływ na mnie jest ogromny. Przede wszystkim ja troszeczkę byłam mniej praktykująca niż na przykład moi przedmówcy ostatnio, bo ucząc w soboty i niedzielę na wydziale zaocznym, trochę się odzwyczaiłam od kościoła, chociaż niemożliwe by było mieć takich rodziców, którzy byli jak moi bardzo religijni, niemożliwe by było odejść od kościoła, ale praktykowanie to jest coś innego. Księdzu zawdzięczam to, że nawet przekonał mnie, żebym zrobiła spowiedź powszechną. Przyprowadził mi księdza chora, byłam źle się czułam. Przyprowadził mi znajomego księdza, ale pomijam już te sprawy. Nagle zrozumiałam w rozmowach, że to jest magią wielką być tak zakochanym w swoim zawodzie jak ksiądza. Ja byłam tak samo zakochana w mojej pracy nauczycielskiej i taką misję czułam ogromną przez całe życie, 43 lata. A szczerze mówiąc, jeszcze później pracowałam także i na maturach, a więc ja też prawie pół wieku, tylko nie obchodzę tego. A ksiądz jest moim rówieśnikiem. Jesteśmy z tego samego roku urodzenia nawet. I mamy dużo wspólnych rzeczy. Przede wszystkim namówił mnie do tego, abym napisała, bo ja jestem autorką już wierszy, które mają charakter, powiedziałabym, niemodny w dzisiejszych czasach, bo to są wiersze patriotyczne, o powstaniu warszawskim, o Syberii, o dzieciach na Syberii, motywy różnorodne, które mają charakter, powiedziałabym, dziś niepopularny, bo najmodniejsze są wiersze, które są wyszukiwaniem jakichś trudnych niezwykłych skojarzeń, a czasem ciężko i trudno ludziom nawet je czytać, bo nie wiadomo, jak je określić. I stąd ja niemodna i tradycyjna napisałam poemat. Ksiądz January był jego ojcem chrzestnym, bo mnie na początku wręcz ciągle nakłaniał. Basiu, ty tak ładnie piszesz. Dlaczego jeśli o powstaniu, dlaczego jeśli o Syberii, dlaczego jeśli o dzieciach, różne rzeczy, o szkole, o sztuce, o miłości. Wydałam różne tomiki, a jestem bardzo dumna z tego tomiku, z tego właśnie poematu, ponieważ to już jest właśnie działalność księdza. Zaprosił mnie i właśnie z panami jechaliśmy razem na cmentarz. Panowie wtedy robili zdjęcia. Przeżyłam fakt, że nie było tam oprócz nas nikogo. Pusto na cmentarzu, zadbany, piękny cmentarz i taki straszny żal. A ksiądz podprowadził mnie pod miejsce, gdzie leżał, właściwie tylko nazwisko było chłopca 12-letniego, który razem z ojcem poszedł na wojnę, zginął. Ojciec przeżył, ale nie znaleziono śladu tego dziecka. I na tych stelach grobowych, których tam jest kilkanaście chyba, tylko są wyryte nazwiska tych, co wiadomo, że brali udział w forsowaniu Odry i zginęli i ślad po nich zaginął. Dla mnie to było niesamowite przeżycie. I widziałam też, jak bardzo przeżywali panowie, którzy już nieraz tam byli, ale za każdym razem, ja jeszcze później drugi raz pojechałam z księdzem, jeszcze raz i z moimi przyjaciółkami, żeby to doznać, przeżyć, a potem jeszcze spotkałam się z ludźmi, którzy brali udział, 3 pułkowników i 1 major, brali udział w forsowaniu Odry. Księdzu zawdzięczam to, że on był przekonany, że trzeba o tym pisać, że ludzie powinni o siekierkach wiedzieć, że to jest temat, którego nawet w Polsce nie znają. I prawdą jest, bo częstokroć nie ma w historii ani nawet wzmianki o tym, że tu 2000 ludzi, młodych przeważnie, młodych, bardzo dużo młodych, bo to byli ludzie, którzy przeszli w takich momentach, kiedy ci, co szli od Lenino, byli przerzedzeni i tylko jeden z tych moich rozmówców mówił, 3 tylko szło do siekierek, podczas gdy to była duża gromada, której on przywodził. Młodziutki też był wtedy. I tu zginęli też jego ostatni, on jeden ocalał. Można sobie wyobrazić, że 2 pozostali tak samo, takie same mieli doświadczenia. To była straszna śmierć i straszny sposób walki i taki niesamowicie zacietrzewiony, wielki patriotyzm, ja bym powiedziała, oddanie niezwykłe, bo wiadomo, że oni szli o wolność walczyć, a potem jeszcze takich bardzo okrutnie historia zdewastowała, mówiąc, że na bagnetach przynieśli komunizm do Polski, berlingowcy, a ci chłopcy nie myśleli o czymś takim, to byli chłopcy, którzy z Syberii uciekali, którzy mieli niesamowite życie, niesamowite dramaty za nimi były i śmierć przyjaciółek, koleżanek z ławy szkolnej. Znam panią Sybiraczkę, której dwie siostry były w czasie tej przeprawy, niosły ciężki sprzęt, a były radiotelegrafistkami i one po wojnie miały psychikę zupełnie zniszczoną, nie mogły się odnaleźć zupełnie, nie chciały o tym mówić. Były piękne, młode dziewczyny ze starą duszą i to wszystko ja poznałam dzięki księdzu Januaremu, który tak pięknie mówił. On zawsze chodził na ten cmentarz, on tam wokół tego cmentarza stworzył pewien kult. I właściwie to można powiedzieć, że ta świątynia, którą budował, to była pomnikiem pamięci, duchowym pomnikiem pamięci o tych żołnierzach, bo z miejsca, gdzie jest chór, można patrzeć na całe rozlewisko tej rzeki, która wtedy miała prawie 1,5 kilometra. A ci, co się przeprawiali, to często byli chłopcy z takich, tacy czasem no, ledwo dorastający i nawet niektórzy nie umieli pływać. Więc w momencie, kiedy się znaleźli na środku rzeki, zaczęły się z przeciwnej strony ostre strzelania i te pontony szły na dno, nie mogliby nawet dopłynąć z powrotem do brzegu, bo nie umieli pływać niektórzy, wielu z nich.
Poemat Poemat o siekierkach to raz. Dobrze, że również co roku są uroczystości, które przypominają nam o tych wydarzeniach i o cmentarzu, gdzie 2000 żołnierzy jest również pochowanych. Księże, pani Barbara powiedziała tutaj, zakochany w swoim zawodzie. Ja rok temu rozmawiałem z ojcem Mieczysławem Witalisem, redemptorystą, który rok temu obchodził 60-lecie święceń. I on między innymi powiedział takie zdanie: nie jest łatwo być ideowym całe życie. Księże, jak to jest w przypadku księdza? Czy udało się w ciągu tych 50 lat kapłaństwa cały czas zachować tą ideowość w swoim życiu? Czy były też momenty trudne, kryzysowe?
Pytanie jest dość trudne, bo jak to w życiu bywa? Ja swoje kapłaństwo porównałbym do życia małżeństwa, nawet idealnego, że też są tak zwane kryzysy, nieporozumienia. No my kapłani jesteśmy ludźmi, często człowiek by chciał jak najlepiej, nie wyjdzie, nieraz się człowiek coś tam przejęzyczy na kazaniu, ludzie później z pretensjami przychodzą, odnośnie nauczania religii wiele było pretensji, te często matki przychodziły, a ksiądz to powiedział, a ksiądz tamto, a ksiądz tutaj to, a to, więc to jest tak, że no, pragnienia były, żeby jak najlepiej to kapłaństwo wypełniać. No w życiu nie zawsze wszystko wychodziło, ale ja ze swojego kapłaństwa jestem zadowolony. No cieszę się, że opatrzność Boża pozwoliła mi doczekać ukończenia 50 lat.
Pani Barbara jeszcze zgłasza tak. Się do odpowiedzi.
Muszę to powiedzieć, że ksiądz January przez całe swoje życie nie był nigdy na urlopie. Jedyny urlop, jak on to powiedział, ale uważam, że nie jest to urlop, to tydzień, gdy pojechał po śmierci swojej mamy na pogrzeb swojej mamy i chwilę pobył z rodziną. To był właściwie bardzo dramatyczny urlop, można, jeśli tak mówić. Więc dla mnie to jest, jakże można mówić o braku miłości do tej pracy, skoro on tej pracy nie porzucił, a miał do tego prawo. Bo inni zamykają drzwi jeszcze teraz, księża, i już ich nie ma. Na jakiś czas i inny, ksiądz Kokorzycki na przykład, za takich księży, którzy urlop wzięli, a bo im się należy, mają prawo. I on idzie na zastępstwo. Jest to niezwykłe i piękne. Ja chodziłam także do szkoły wtedy, kiedy nie musiałam. I rozumiałam społeczną pracę księdza, ale dla mnie to jest ideał księdza. Ideał księdza. Go też kocham, tak jak księży panowie przed chwilą to powiedzieli. To jest mój duchowy brat. To jest mój kuzyn, ale też duchowy brat.
To po tym, co powiedziała pani Barbara, to chyba już to pytanie, które chciałem zadać, jest bezzasadne. Tutaj również posiłkując się cytatem z ojca Witalisa, który mówi: czasami, kiedy jest kościół pusty, może powstać takie pytanie, czy postawiłem na właściwego konia. To chyba w przypadku księdza nie było takich dylematów.
Oczywiście często nad tym rozważałem, czy jakichś błędów nie popełniam w duszpasterstwie. I nieraz zapraszałem komitet, czy takie zaufane osoby, żeby mi szczerze powiedzieli, że dana parafia, dana wioska, czy ma jakieś pretensje, czy coś złego zrobiłem, może kogoś obraziłem, może to, może tamto. No, oni mi mówili, że księdza, szczerze mówimy, to księdza ludzie nie mają pretensji, tylko to jest taki duch czasu, że teraz są kościoły puste. No, to jest duch czasu i choćby człowiek prosił, błagał, to jest nawrócić.
Tydzień temu w Szczecinie arcybiskup Andrzej Dzięga udzielił święceń kapłańskich 6 diakonom. Również wtedy powiedział o tym, że tych powołań być może jest dzisiaj jeszcze więcej niż kiedyś, ale lęk tych młodych ludzi jest jeszcze większy przed podjęciem tego powołania. Jaką radę ma ksiądz dzisiaj dla młodych, którzy gdzieś tam w sercu słyszą coś, co wywołuje pewien niepokój i tak naprawdę nie wiedzą, w którą stronę pójść?
No ja bym zachęcał młodych chłopców, którzy wybierają drogę do kapłaństwa, żeby odważnie, z radością szli i pamiętali na słowa właśnie z Ewangelii 12 niedzieli, że ten krzyż swojego życia, że trzeba brać na barki i z radością nieść. Albo kapłaństwo ma też wiele radości oczywiście, no ale też wiele krzyży. Trudno wszystkim parafianom dogodzić. Zawsze jakieś pretensje będą. No więc więc też jakiś krzyż, czy mniejszy, czy większy, że opłaci się niesienie krzyża, czyli wypełnianie obowiązków kapłańskich, no, daje tyle radości, że opłaci się to, co powiedział Pan Jezus o niesieniu krzyża i o Bożej nagrodzie.
To teraz krótko jeszcze Pani Barbara, Pan Andrzej, Pan Mirosław. Jaki dziś powinien być ksiądz Państwa zdaniem, również z tych doświadczeń, które mają Państwo z księdzem Januarym? Jakieś rady dla młodych księży?
Młodsze pokolenie, ksiądz Kokorzycki, jest dla mnie takim wzorem, powiedziałabym, bardzo nowoczesnego księdza i bardzo oddanego także, głęboko wierzącego w ideę, którą wybrał on od dziecka, chciał być księdzem i jest księdzem. Więc ja mam po prostu takie przekonanie, że gdy wybieramy zawód swojego życia, możemy mieć wątpliwości, bo wątpliwości zawsze będą. Ja wybierając zawód nauczycielki, zrezygnowałam z innego marzenia, bo chciałam być lekarką. Nigdy nie żałowałam, że byłam nauczycielką, bo zakochałam się w tym zawodzie, bo pokochałam młodzież, bo wspaniałych miałam uczniów w samochodówce, bardzo dobrych i kochanych rodziców troskliwych, dobrych kolegów, koleżanki. No atmosfera, to jest ważne, atmosfera, która była wokół księdza, tego jest do tej pory, jest taka, skoro takich ma ludzi jak ci dwaj przyjaciele, a nie są to jedyni przyjaciele, to ja uważam, że warto być kapłanem. To jest, on ma tak dużo miłości ludzi, a ponadto ma miłość do innych ludzi. Przecież chodzi do chorych, ciężko chorych ludzi teraz z sakramentem świętym codziennie, z komunią do staruszki, która niedawno umarła, to ma już następną i znów chodzi, bo taką ma potrzebę, żeby ludziom nieść radość i te staruszki umierają, patrząc z miłością na tego księdza. On im jakby daje taką nadzieję, że życie ma sens, nawet cierpienie. Im pomaga nieść ich krzyż. Czy to nie jest piękne? Ja uważam, że żeby takie mieć żeby się tak za głowę łapać, jak teraz ksiądz January, bo się czuje zażenowany, to trzeba tak żyć jak on. Ale on jest jak małe dziecko czasem. Jak dobry, mały chłopczyk. To jest niesamowite. Nie ma natury pazernej. On wszystkie pieniądze, jakie ma, rozdaje ludziom. Jak odchodził z Brzeska, zaprosił na pożegnanie wdowy. I jak pan myśli, ile ich przyszło?
Wszystkie.
Wszystkie. I było to cudowne. I dla mnie to ja jestem też wdową i chciałbym, żebym była konsekrowaną, ale ja się bronię, bo ja mówię pół żartem, pół serio, a nuż mi się trafi jakiś atrakcyjny staruszek, to ja poproszę ciebie, żebyś mi dał ślub. Co prawda mam tyle samo lat, co ksiądz za sobą całe życie.
No to mamy dylemat. Panowie, jaki dziś powinien być ksiądz?
Ksiądz powinien kochać ludzi, bo jeżeli ksiądz będzie kochał ludzi, to będzie dobrym księdzem. Już mówiliśmy wiele o księdzu Januarym, ale powiem, że trzeba czerpać całymi garściami z takiej postawy. To jest postawa franciszkańska, to jest franciszkanin. Miałem okazję być u przełożonego franciszkana w Gdańsku jako głos księdza Januarego, podziękować za to, że go przyjęli do zakonu, ale nie mógł na emeryturze odejść z zakonu, bo ksiądz arcybiskup poprosił go, żeby poszedł do Starogardu z posługą, ale już miał zgodę przełożonego z Gdańska, że miał przydzieloną parafię, obowiązki franciszkańskie. I o tym się nie mówi, to jest franciszkanin od urodzenia. Pomagał ludziom w Brzesku, w Mechowie, w Myśliborkach, ale pomaga też siostrom na Uralu.
Ja mam w domu taki piękny list.
Tak, siostrom na Uralu, polskim karmelitankom na Wusolu, na Syberii. Tak. To jest ksiądz, który pomaga od powiatu na krańce świata. I taki powinien być ksiądz.
Panie Mirosławie?
Młodym kandydatom na księży miałbym w zasadzie tylko jedną radę. Zapoznać się z życiorysem księdza Januarego, naśladować go i będzie się wtedy na pewno bardzo dobrym kapłanem, przewodnikiem, pasterzem dla wszystkich ludzi, których ogarnie swoim podejściem, swoją miłością do ludzi, jak tu Andrzej określił. I moim zdaniem to wyczerpuje wszelkie rady, jakie ja skromny człowiek mogę udzielić.
Za kilka dni ukaże się książka, którą napisał ksiądz January.
I ten materiał powinien służyć jako właśnie...
Na prośbę ludzi,
materiał
którzy...
Materiał do poglądowy.
Aha, jeszcze nic nie powiedzieliśmy, że ksiądz pisał artykuły co tydzień. Kilka już...
Tygodnik Pyrzycki pisywałem co tydzień o takich różnych ciekawych sprawach. Teraz już nie mogę pisywać, bo przestał istnieć.
Znak czasów.
Do niektórych gazet, tam napisałem raz czy drugi, ale tak mieli dużo innych artykułów, że moje nie chcieli drukować, no więc to trudno.
Dziękuję bardzo. Ksiądz January Żelawski, pani Barbara Dominiczak, pan Andrzej Osica i Mirosław Koch byli gośćmi audycji Katolickiej Religia na Fali. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy pięknie też.
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jest obecnie ponad 40 księży diecezjalnych i zakonnych, którzy mają ponad 50 lat kapłaństwa. Najstarszy ma już 64-letni staż. W naszej audycji to już wszystko. Zapraszam na Radio Szczecin.pl / Religia w dziale zapowiedzi wydarzeń o aktualnościach z życia Kościoła na Pomorzu Zachodnim. Głosujemy na chrześcijańską listę przebojów, a nasza audycja o stałej porze już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.